Wydawnictwo Księży Młyn prezentuje książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi. Czyta Kamil Maćkowiak.
Jak władza ludowa maskowała tragedię? Co wspólnego ma defilada wojskowa w Szczecinie z katastrofą pociągu pod Piotrkowem Trybunalskim? 9 października 1962 roku był typowym jesiennym dniem. W Szczecinie panował świąteczny nastrój, miała się bowiem odbyć defilada wojsk Układu Warszawskiego. Na szczecińską defiladę przybyli Władysław Gomułka oraz minister obrony i późniejszy marszałek Polski Marian Spychalski. Ze Związku Radzieckiego przybył też marszałek Andrzej Grieczko, zaproszony także dostojników z Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Węgier i Rumunii. Równo o godzinie 15 generał Czesław Waryszak zameldował szefowi Ministerstwa Obrony Narodowej Marianowi Spychalskiemu, że defilada może się rozpocząć. Wzdłuż trasy przemarszu wojsk zgromadziły się setki gapiów. Najmłodszym, by mogli wszystko widzieć, pozwolono stać przy samej jezdni. Nad głowami Szczecinian i gości przelatywały migi, bombowce IU-28, a także radzieckie helikoptery. Na sam koniec zostawiono przejazd czołgów. Potężne maszyny jechały dość szybko. Ostatnia, T-54 z 5. Dywizji Pancernej ze Słubic, nagle skręciła i wjechała wprost w tłum rozradowanych dzieci stojących naprzeciwko szkoły. 7 uczniów w wieku od 6 do 12 lat zginęło pod potężnymi gąsienicami czołgu, a co najmniej 43 zostało ciężko rannych. Stało się to na oczach co najmniej kilkuset świadków. Wybuchła panika, a defiladę natychmiast przerwano. Generałowie na trybunach zaczęli nerwowo rozmawiać, po czym szybko zniknęli. Na miejsce tragedii przyjechały gaziki należące do Ludowego Wojska Polskiego. Żołnierze błyskawicznie wsadzali do nich rannych. Ciała zabitych dzieci także wrzucili na siedzenia. Raport o wypadku szybko znalazł się w biurze politycznym KCPZPR. Zapadła decyzja o wyciszeniu sprawy z uwagi na udział w defiladzie wojsk bratnich krajów. Powstała nawet szybka instrukcja działania. Prasa miała nie informować o tragedii, a świadkowie mieli być solidnie przestraszeni i przekonani do milczenia. Działaczom partyjnym sprzyjał los, choć brzmi to strasznie. 5 godzin po tragicznym wypadku w Szczecinie z Piotrkowa Trybunalskiego wyjechał pośpieszny pociąg relacji Gliwice-Warszawa. Było kilka minut po godzinie 21. Panowała mgła, na niektórych odcinkach gęsta jak mleko. Tuż za wsią Jarosty ostatnie 3 wagony składu odczepiły się, a następnie tocząc się z impetem wypadły z szyn i zablokowały sąsiedni tor. Tymczasem w kierunku Piotrkowa właśnie tym torem pędził ekspres Warszawa-Budapeszt. Ktoś ze wsi Jarosty pobiegł do zawiadowcy i powiedział o wykolejonych wagonach. Kolejarze biegli ile sił w nogach naprzeciw pociągu pędzącego z Warszawy. Wyposażeni w latarki próbowali ostrzec maszynistę i zatrzymać go, zanim wpadnie w wykolejone wagony. Ekspresem kierował doświadczony maszynista Wiesław Kolarczyk. Mężczyzna nie wiedział, co się dzieje, ale odruchowo zaczął zwalniać. Ekspres, jadący z prędkością ponad 100 km na godzinę, chwilę potem uderzył w wykolejone wagony pośpiesznego. Pierwsze karetki przyjechały ze szpitala w Piotrkowie Trybunalskim dopiero godzinę po katastrofie. To, co lekarze i sanitariusze zobaczyli, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Przy wraku pojawili się wojskowi i na prędce wysłane kordony milicji. Służby medyczne nie nadążyły przewozić rannych. Zwłoki układano wzdłuż torów. Do rana w upiornym rzędzie leżały 33 ciała. Rankiem pojawiły się również ciężkie dźwigi kolejowe. Chodziło o to, by jak najszybciej udrożnić przejazd. Propagandziści z Komitetu Centralnego już wiedzieli, co robić. Władza ludowa nie tolerowała informacji o katastrofach w gazetach. Tym razem było inaczej. O ile sprawa tragedii podczas defilady ukazała się w postaci krótkiej notki na 3 stronie Głosu Szczecińskiego, o tyle wszystkie dzienniki rozpisywały się o zderzeniu pociągów w Jarostach pod Piotrkowem. Dziennikarze szczegółowo informowali o tym, którzy lekarze i z jakim zaangażowaniem ratowali rannych. Prezentowano też przedstawicieli partyjnych władz, którzy z siatkami pomarańczy odwiedzali poszkodowanych w szpitalach. Szczegółowo wymieniali, jakie leki dygnitarze sprowadzali dla chorych. O tych, którzy zginęli w wypadku, wspominano niewiele. Oficjalnie w katastrofie życie straciły 34 osoby, a 67 zostało rannych, ale zdaniem historyków liczby te są mocno zaniżone, bo z artykułów zamieszczonych w prasie wynika, że tylko jeden szpital w Piotrkowie Trybunalskim przyjął aż 60 poszkodowanych. Do zbadania przyczyn wypadku powołano specjalną komisję. Już 3 dni później ogłosiła ona swoje ustalenia. I znów pisała o nich ogólnopolska prasa. Przyczyną wykolejenia wagonu była szyna, która na 5-metrowym odcinku pękła aż w kilku miejscach. Komisja dopatrzyła się, że wykonano ją ze stali złej jakości. Zarówno w archiwach kolejowych, jak i w archiwum państwowym próżno szukać jakichkolwiek oficjalnych dokumentów dotyczących katastrofy. W końcu w PRL-u żyło się dobrze, bezpiecznie i dostatnio. A co ustalili śledczy w związku z tragicznym wypadkiem podczas defilady w Szczecinie? Tego nie wie nikt. Nawet rodzice dzieci, które zginęły zmiażdżone pod czołgiem. Prezydium Rady Narodowej podpisało z nimi ugodę, na podstawie której wypłacono odszkodowania. W zamian musieli podpisać deklarację, że zrzekają się wszelkich roszczeń. Na pogrzeby uczniów też nie przyszło zbyt wiele osób. Władza zgodziła się, żeby chować po jednym dziecku dziennie. Po cichu, w gronie rodzinnym. Śledztwo umorzono, nie stwierdzając uchybień w organizacji defilady i uniewinniając kierowcę. Prokuratura uzasadniła decyzję faktem, że nie wjechał on na chodnik.
Książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi czytał Kamil Maćkowiak.